Rozmowa dnia.
Kłania się Państwu Robert Erdman. W toruńskim studiu nasz gość, socjolog z UMK, profesor Radosław Sojak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, w tym tygodniu rząd przyjął projekt zakładający powrót do poprzedniego niższego wieku emerytalnego. Że tak się stanie, w kampanii wyborczej zapowiadał prezydent. I moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie obietnic wyborczych. Jakie mają znaczenie dla życia społecznego czy obywatelskiego?
Wzrastające z różnych powodów, choć te powody nie zawsze mają charakter pozytywny. Nie wiem, na ile orientują się nasi słuchacze, ale nadal żyjemy w systemie politycznym, w którym partie mają programy. Te programy bardzo często są obszerne objętościowo, spisane technicznym, politologicznym językiem i praktycznie nikt ich nie czyta. Nawet mam wrażenie, że w polskiej debacie publicznej da się zauważyć, że spora część publicystów w ogóle nie czyta programów partii, których działania potem komentuje.
To na podstawie czego dokonujemy wyborów?
No właśnie, to jest jak gdyby pytanie o to, co stoi za takimi, a nie innymi wyborami politycznymi poszczególnych wyborców. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że te wybory rzadko mają charakter taki technicznie racjonalny, to znaczy rzadko bardzo wyborcy siadają i rozważają swoje interesy, swoje potrzeby, a następnie przyglądają się właśnie ofercie partii i wybierają tą, która najbardziej odpowiada ich potrzebom. Najczęściej jest tak, że wybieramy albo w sposób zautomatyzowany, tu zresztą naukowcy się spierają co do tego, jak to jest w szczegółach, albo w sposób zautomatyzowany, trochę jak marki w sklepie, albo w sposób emocjonalny. Jedno drugiego wcale nie musi wykluczać. No więc po jednej stronie mamy te programy partii, które są złożone, skomplikowane, rozbudowane i do których prawie nikt nie dociera. Z drugiej strony mamy hasła, które muszą konkurować na rynku, że tak powiem, rozbuchanej reklamy produktów wszelkich, nie tylko związanych z kupnem, sprzedażą i usługami, ale także reklam społecznych. I w tej sytuacji obietnice wyborcze stają się takim podstawowym orężem i podstawowym narzędziem uczynienia się rozpoznawalnym przez poszczególne środowiska polityczne czy przez poszczególne partie. Hasła, mówiąc wprost, nie wystarczą, do programów nikt nie zagląda, w związku z tym trzeba obiecać coś chwytliwego. I to zresztą nie jest specyfika polskiego życia politycznego. Proszę zwrócić uwagę, no cała sprawa z Brexitem jest efektem właśnie pewnej obietnicy wyborczej, złożonej w akcie pewnej politycznej desperacji przez Davida Camerona, który zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli nie złoży tej obietnicy, to zabraknie mu do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych głosów, które inaczej przejdą na radykalne partie antysystemowe.
Premier Wielkiej Brytanii obiecał i obietnicy dotrzymał, ale w polityce bywa tak, że obietnicy można dotrzymać, nie tylko w polityce, że można dotrzymać albo nie można dotrzymać. Czy niespełnione obietnice mają wpływ na nasze życie?
Tych obietnic politycy składają zazwyczaj w kampaniach wyborczych bardzo dużo. I nie ma absolutnie wątpliwości, że sporej części tych obietnic, i to myślę możemy powiedzieć niezależnie od środowiska politycznego, o którym będziemy mówili, spełnić się nie da. Natomiast w tej chwili prowadzi się kampanie wyborcze w taki oto sposób, że zazwyczaj wybiera się jedną, dwie czy trzy obietnice, takie powiedzmy sobie flagowe, sztandarowe, które stanowią osnowę całej narracji czy całej opowieści politycznej, którą dana partia chce w wyborach sprzedać, mówiąc kolokwialnie. I o ile niespełnienie któryś z tych szczegółowych, powiedzmy drobnych obietnic, które się artykułuje w sposób no taki powiedzmy mało dobitny, raczej nie wpływa negatywnie na wizerunek partii, o tyle niespełnienie którejś z tych takich obietnic sztandarowych, flagowych, no przynosi dosyć poważne konsekwencje polityczne i proszę sobie przypomnieć chociażby historię obietnicy, nie wiem, 3 milionów mieszkań, o ile dobrze pamiętam, z 2005 roku, jednej ze sztandarowych obietnic PiS-u w owym czasie, która jeszcze do niedawna była wypominana Jarosławowi Kaczyńskiemu. No właśnie dlatego, że to była sztandarowa obietnica, nie tylko, że niespełniona, ale nawet w latach 2005-2006 2007 w gruncie rzeczy niewiele zdołano zrobić, żeby się zbliżyć do zaprojektowania jej spełnienia.
PiS także jednak chce wrócić do tej obietnicy, choć w innej postaci. Mieszkanie Plus ma być.
Tak,
więc
tak.
Więc to cały czas żyje.
Tak, to jak gdyby żyje i to pokazuje, że to nie była obietnica rzucona tylko i wyłącznie strategicznie, dlatego że tak to wynikało z jakichś słupków, tylko że jest elementem pewnego szerszego systemu myślenia o polityce socjalnej w Polsce. Zresztą tak naprawdę ona zyskuje dopiero sens w kontekście innych polityk, które PiS zaproponował, bo to w kontekście programu 500+ i właśnie Mieszkanie Plus i w kontekście także całego planu Morawieckiego jest istotne, dlatego że ten program mieszkaniowy ma za zadanie ułatwić zatrzymanie w Polsce ludzi młodych, którzy zdobywają w tej chwili wykształcenie, których obecność jest niezbędna do tego, żeby dokonać skoku innowacyjnego w polskiej gospodarce. Także w tym pakiecie to się w tym momencie bardziej nawet tłumaczy niż wtedy, kiedy ta obietnica 3 milionów mieszkań była składana w 2005 roku.
Panie profesorze, ja pytam o te obietnice wyborcze, ponieważ mnie interesuje, czy na przykład niespełnienie tych sztandarowych obietnic powoduje erozję życia publicznego, obywatelskiego? Czy powoduje utratę wiarygodności partii? Czy powoduje na przykład to, że wyborcy dochodzą do wniosku, no po co ja mam iść wybierać, skoro i tak to, na co głosowałem, nie jest później realizowane? Czy tu pojawiają się właśnie takie reakcje społeczne?
To znaczy, bez wątpienia to niespełnianie obietnic wyborczych, ono przyczynia się do takiej erozji życia politycznego, życia obywatelskiego, ale ja byłbym bardzo daleki od zakładania, że to jest główny czynnik owej erozji. Znaczy, wydaje mi się, że przyczyny są zdecydowanie głębsze i zdecydowanie bardziej złożone. Ja w tym kontekście zazwyczaj przytaczam takie stwierdzenie z wywiadu, którego Leszek Miller udzielił, jak zostawał premierem jednej z gazet. I on tam powiedział coś takiego, że był absolutnie zdziwiony tym, jak nikły wpływ na budżet państwa ma polski premier. On nawet, o ile dobrze pamiętam, w tym wywiadzie rzucił takie stwierdzenie, że on mógłby ewentualnie pomanipulować 12% polskiego budżetu. I teraz mam wrażenie, że gdzieś u źródeł tego rozczarowania polityką demokratyczną, które obserwujemy właściwie w całym świecie europejskim, bo to jest nie tylko specyfika polska, leży właśnie ta oto sprawa, że politycy, którzy głośno mówią, że chcą rządzić i którzy są w świadomości społecznej obarczani odpowiedzialnością za rządzenie, de facto bardzo szybko, w momencie kiedy dochodzą do władzy, orientują się, że ich pole manewru z różnych powodów, raz ze względu na istnienie pewnych organizacji międzynarodowych, pewnych zobowiązań państwa, które zostały zaciągnięte, pewnego systemu gospodarczego, światowego o charakterze globalnym i tak dalej. Tu czynników można byłoby wskazać bardzo wiele. W każdym razie politycy orientują się, że ich pole manewru jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielkie i stąd, myślę, bardziej niż z innych powodów powstaje w elektoracie bardzo często takie przekonanie, że w gruncie rzeczy niezależnie od tego, na kogo się zagłosuje, to i tak w gruncie rzeczy jest dokładnie to samo.
Rzeczywistość podyktuje warunki. No właśnie, panie profesorze, przejdźmy teraz do drugiego tematu, do spraw międzynarodowych. Turcja, Unia Europejska, NATO. To, co się dzieje w Turcji, ośrodek Stratfor zasugerował, że zamach pucz był rzeczywiście przygotowywany, plany wyciekły, Rosja je poznała, dogadała się z prezydentem Turcji i w tej chwili powstaje ocieplenie relacji turecko-rosyjskich, a napięcie sytuacji na linii Stany Zjednoczone-Turcja i że być może jest to odpowiedź na szczyt warszawski, gdzie podkreślano jedność NATO, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tymczasem kilka dni później dwie największe armie dwóch wielkich państw natowskich w konflikcie. Tak to można chyba w dużym uproszczeniu określić. Będą jakieś konsekwencje tego?
Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim istotne jest, żebyśmy nie zwekslowali tej dyskusji na pytanie o to, czy ten pucz był inspirowany przez Erdogana, czy nie był inspirowany przez Erdogana, bo to, do jakiego stopnia był uzgadniany z Rosją, może jest już nieco ważniejszym pytaniem. Natomiast wydaje mi się, że z naszej perspektywy jest niesłychanie istotne, żebyśmy uświadomili sobie możliwie szybko, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze elity i o naszych polityków, ale też chodzi o nasze społeczeństwo. o ludzi, którzy jakoś się tam elementarnie polityką interesują, żebyśmy sobie uświadomili, że właściwie na naszych oczach dokonuje się redefinicja porządku globalnego, politycznego, który mniej lub bardziej został ustanowiony po II wojnie światowej. I to, co się zdarzyło w Turcji, jest tutaj jednym z elementów, jedną z cegiełek tego procesu, który obserwujemy od bardzo już dawna, jeżeli mu się przyjrzeć w szczegółach. Bo to jest z jednej strony kwestia narastającego napięcia i narastającej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Paradoksalnie, gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, to najprawdopodobniej zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą już w tej chwili byłoby znikome, dlatego że Amerykanie wiedzą, że batalia o hegemonię na świecie rozegra się między nimi a Chinami na Pacyfiku. I to jest jak gdyby jeden element tej układanki. Drugi element tej układanki to jest słabnięcie bardzo wyraźne Unii Europejskiej, czego pierwszym sygnałem było ustawianie się w takiej polityce regionalnej Niemców już dobre naście lat temu, wtedy kiedy negocjowali pierwszą rurę pod dnie Bałtyku z Rosją. To był bardzo wyraźny sygnał dotyczący tego, że Niemcy nie ufają wspólnej polityce Unii Europejskiej, wspólnej polityce energetycznej, że działają tak, jak zresztą powinno działać każde państwo narodowe, to znaczy działają w taki sposób, żeby zabezpieczyć swoje interesy, w tym przypadku energetyczne, w każdym możliwym układzie politycznym. Unia Europejska otrzymała w ciągu ostatnich kilku tygodni dwa bardzo poważne ciosy. Pierwsze to oczywiście referendum w Wielkiej Brytanii i perspektywa wyjścia Brytyjczyków, ale drugie to jest właśnie to, co się wydarzyło w Turcji. Dlatego, że to, co się wydarzyło w Turcji, niezależnie od tego, mówię, jakie źródła tego były, bardzo wyraźnie sygnalizuje, że Turcja no po prostu nie uznaje Unii Europejskiej za istotnego gracza. Jeżeli Erdogan wprowadzi karę śmierci, a wiele wskazuje na to, że wprowadzi karę śmierci, to będzie ostatni bardzo jasny sygnał Turcji, że ona w ogóle nie jest już zainteresowana jakimkolwiek negocjowaniem swojej akcesji do Unii Europejskiej. I teraz w momencie, kiedy te wszystkie klocki międzynarodowe zaczynają się przesuwać, zaczynają się redefiniować, my powinniśmy też prowadzić bardzo świadomą i bardzo otwartą politykę międzynarodową. To znaczy w interesie Polski leży to, by mieć w tej chwili otwarte możliwie wiele frontów współdziałania. Bardzo z tej perspektywy martwiące są takie głosy, które się pojawiają u nas w przestrzeni publicznej, namawiające do tego, by jakichś partnerów w tej grze lekceważyć. No, na przykład obecny rząd próbuje bardzo wyraźnie rewitalizować koncepcję współpracy Grupy Wyszehradzkiej. W tle jest cała koncepcja, prawda, polityczna międzymorza. Są też podejmowane pewne kroki, by zbliżyć się w pewnych sprawach do krajów skandynawskich, by z nimi właśnie w kontekście na przykład Nord Streamu 2 współdziałać. Rozmawiamy o jedwabnym szlaku z Chinami. Otóż wydaje mi się, że musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że myśmy dopłynęli do pewnego bezpiecznego portu, który się nazywa NATO i Unia Europejska i teraz właściwie możemy założyć ręce na brzuch.
Bo historia się skończyła, nic podobnego.
Problem polega na tym, że ten bezpieczny port, do którego myśmy dopłynęli, bo on rzeczywiście przez długi, długi czas był bezpiecznym portem, on może się okazać, że za chwilę przestanie po prostu istnieć. No i oczywiście na horyzoncie jest jeszcze ta burza, która być może za chwilę się pojawi za oceanem, prawda, bo zwycięstwo Donalda Trumpa ewentualne w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wydaje mi się niewykluczone.
W kontekście jeszcze jego słów ostatnich, że Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą tylko tym krajom sojuszu, które płacą swoje rachunki, może być dla Polski nieciekawa sytuacja.
Nie, no to akurat dla Polski nie jest nieciekawa sytuacja, dlatego że my jesteśmy bodaj jednym z pięciu krajów, który wydaje wymagane 2% PKB na obronność, czy za chwilę będziemy to robić. W związku z tym, jeżeli potraktować tą wypowiedź Trumpa czysto technicznie, to wydaje mi się tutaj obawiać się nie ma co. Natomiast proszę popatrzeć na nasze podwórko. No, jeżeli mamy takie symboliczne wsparcie naszego lotnictwa dla walki z Państwem Islamskim i natychmiast głowę podnosi opozycja, która ten pomysł krytykuje w czambuł, no to w rozgrywce międzynarodowej jest bardzo niedobry sygnał. Dlatego, że mówię, nasze wsparcie ma charakter symboliczny i w gruncie rzeczy bardziej polityczny niż militarny.
A i tak jeszcze jest krytykowany.
Nie
wynika z jednomyślności,
Nie wiadomo, na ile to jest efekt jak gdyby takiego zacietrzewienia w walce politycznej, a na ile to jest efekt pewnych takich ruchów destrukcyjnych wewnątrz samych środowisk opozycyjnych, prawda, które w tej chwili są skupione bardzo mocno na walce między sobą, a tutaj walka z rządzącymi stanowi co najwyżej pretekst, czy taką ścianę, od której można się odbić do rozgrywek wewnętrznych.
Panie profesorze, musimy kończyć, czas jest nieubłagany. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również naszym słuchaczom, że zechcieli być z nami. W toruńskim studiu gościliśmy socjologa z UMK, profesora Radosława Sojaka. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Robert Erdman. Do usłyszenia.